Chwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze porady, porady pedagoga i psychologa, a gościem dzisiaj w studio jest ze mną siostra Maria Kwiek, Urszulanka Szara. Znana już Państwu z kilkakrotnych tutaj spotkań, siostra Maria Kwiek jest doktorem teologii. Dzisiaj, witam bardzo, bardzo serdecznie, siostro. Dzisiaj 1 września, a zatem dzień, w którym dzieci i młodzież rozpoczynają naukę w szkole. Po dwumiesięcznym odpoczynku, wypoczynku, przystępują do kolejnego etapu edukacji i również wychowania. Nasze ulice dzisiaj pięknie wyglądają, świątecznie. Jest to taki rzadki widok, ale cieszący serca, siostro, myślę. Odświętnie ubrane dzieci, młodzież, białe koszule. No to cieszy. Myślę, że to jest bardzo ważny dzień dla tych, którzy rozpoczynają edukację, ponieważ będą nabywać dzieci nowych wiadomości. Nie każdemu dziecku łatwo to przychodzi. Są takie osoby, które może z taką otwartością przyjmują wiedzę, ale są i takie, którym nauka w szkole sprawia trudności, a nawet kłopoty. I dlatego to nasze dzisiejsze spotkanie służyć będzie temu, będzie wskazywać, w jaki sposób należałoby okazać wsparcie dzieciom i zrozumienie w domu. Szczególnie tutaj będziemy mówić o tym wsparciu dawanym przez najbliższych, przez rodziców. Bardzo proszę, siostro. O czym rodzice zatem powinni szczególnie pamiętać, aby pomagać swojemu dziecku w tej takiej drodze edukacji?
Myślę, że warto zawsze przypomnieć sobie jeszcze raz, że dziecko jest darem Pana Boga, który jest dany nam na jakiś czas, nie na zawsze, tylko na jakiś czas, gdzie mamy pomóc dziecku właśnie w nauczaniu, ale też przede wszystkim w wychowaniu. I dlatego też trzeba mieć świadomość, że Bóg ufa rodzicom, że to dziecko poprowadzą we właściwym kierunku. Zatem nie możemy zapominać, że dziecko jest kimś ważnym, potrzebnym, jedynym, wybranym w swoim rodzaju, obdarzonym przez Pana Boga różnymi talentami, umiejętnościami, darami. I dlatego też rodzice muszą je też rozczytywać i starać się pomóc w rozwoju. Ale też na pewno warto pamiętać, że każde dziecko przeżywa ogromny głód szacunku. Nie skupia się w tej chwili na głodzie miłości, który jest pierwszym, ale na tym głodzie szacunku. To jest bardzo ważne po potrzebie bezpieczeństwa, po potrzebie poczucia własnej wartości, po tej właśnie potrzebie miłości. Dlatego też, żeby móc uwzględnić ten szacunek okazywany dziecku, który umożliwia prawidłowy rozwój, trzeba koniecznie też pamiętać, że jest ważny rozwój sumienia dziecka, rozwój moralny dziecka. I te trzy aspekty, w jaki sposób dzisiaj dotkniemy, żeby naszym dzieciom pomóc, bo bardzo często zdarza się, że dla wielu dzieci ten rok nie będzie szczególnie szczęśliwy, a chcemy, żeby był szczęśliwy, tak życzymy naszym dzieciom, dlatego że mogą być sytuacje, kiedy rodzice nie spowodują, że w dziecku jest radość, tylko właśnie przyjdzie smutek, przyjdzie przygnębienie, przyjdzie jakaś sytuacja lęków, przeżycie odrzucenia, czy w szkole, czy też właśnie może przez dom. Dziecko przeżyje jakieś zagubienie, odepchnięcie i w związku z tym będzie trudno znaleźć naszemu dziecku w szkole, trudno będzie znaleźć jakieś oparcie i trudno będzie wyjść z takich sytuacji czasem i beznadziejności i nawet i depresji ucznia.
Zwróciła siostra uwagę na potrzebę szacunku i w związku z tym, jeśli dziecko tak bardzo potrzebuje okazywania jemu szacunku, to myślę, że są zachowania rodziców, które utrudniają zaspokajanie tej potrzeby u dziecka. Jakie to są?
Zdarza się właśnie, kiedy na przykład rodzice niekulturalnie zwracają uwagę dziecku. Mówią, idź, znoś się, wyłaź, nie przeszkadzaj, znowu przychodzisz, dlaczego marudzisz? To są słowa, które bolą, ale też czasami zwracają się do dziecka takimi raniącymi słowami, że jesteś gapa, fujara, kłamczu, że ty nigdy nic nie potrafisz, że zawsze mam z tobą kłopot. Te słowa na pewno nie budują osobowości, a wręcz przeciwnie, powodują takie zablokowanie w relacjach, nie tylko w relacjach z rodzicami, ale też potem w relacjach poza domem. Również dużym utrudnieniem dla rozwoju dziecka jest taki przykry ton głosu rodziców. Rodzice często nie zwracają uwagi na to, że mówią głosem podwyższonym, poirytowanym, że w tym głosie przybija złość, a często taki brak akceptacji, że ten głos jest pełen pretensji. I wtedy, kiedy dziecko stale słyszy taki ton głosu, nie czuje się w domu dobrze, szuka
zniecierpliwienia może często też, tak? Bo rodzice są obciążeni jakimiś swoimi obowiązkami i dziecko przychodzi, dla nich wydaje się, że to jest jakaś taka, no bagatelizują te problemy dziecka. Tak. I w zniecierpliwionym tonie dziecko może odczytać co?
Brak uznania. Tak, że rodzice go nie zauważają, że nie widzą wysiłków, że po prostu dla rodziców nie jest ważne. Także to jest też trudne, ale dla dziecka też jest trudne, kiedy rodzice skupiają się tylko na takiej relacji z dzieckiem, gdzie są same nakazy, zakazy, jest jakby taka tresura, tylko wydawanie poleceń, kategoryczne żądania. Dziecko nie czuje wtedy wsparcia, można stawiać wymagania, ale musi dziecko mieć równowagę między wymaganiami.
Czyli odpowiednia proporcja, siostro, musi być zachowana tutaj.
Taka proporcja właśnie okazywania miłości, stawianiu wymagań, podtrzymywaniu dziecka, wypełnianiu tych wymagań, bo jak się widzi, że ono nie potrafi, to trzeba podtrzymać. Także takie różne zachowania rodziców czasami, dlatego że oni są zmęczeni, takie są, dlatego że są przepracowani, mają jeszcze dużo rzeczy do zrobienia wieczorem, jak dziecko pójdzie spać, powodują, że dziecko nie czuje się dobrze i robią się spięcia w domu. Jest coraz trudniejsza sytuacja, bo dziecko nie spełnia oczekiwań, dziecko czuje, że rodzice nie kochają i takie zaczyna się błędne koło, z którego trudno znaleźć wyjście.
Czyli w takim razie teraz nasuwa się takie kolejne pytanie, siostro. Na co rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę w momencie, kiedy dziecko wraca ze szkoły do domu i aby w tym momencie powrotu czuło się bezpieczne w tym domu, aby czuło się zaakceptowane, aby jego potrzeby były zaspokojone.
Myślę, że przede wszystkim powinni się nastawić na takie autentyczne dawanie poczucia bezpieczeństwa. To jest nasz dom. Dziecko wraca do naszego domu i ja osobiście jako matka czy jako ojciec pragnę, bo ono się czuł tutaj najlepiej, bezpiecznie. Dlatego zwracam uwagę na to, czy daję dziecku akceptację, czy ono odczuwa, że jest akceptowane, potrzebne w domu, czy okazuje uczucia i miłość, czy tego zbiornik emocjonalny dzięki moim słowom, gestom, mojej życzliwości, że moje serdecznie napełniają się. Ale też zwracam uwagę na to, czy wystarczająco dziecko jest chwalone za to, co rzeczywiście trzeba pochwały dać.
I zauważyć to, co rzeczywiście dobrego się wydarzyło.
Tak. Nie chwali się dziecka za byle co. I w ten sposób, dając wsparcie, dziecko czuje się rzeczywiście w domu potrzebne, bo dziecko oczekuje tego, chciałoby być zrozumiane i chciałoby być wysłuchane. I dlatego jest jeszcze bardzo ważna sprawa, żeby dziecko odczuło, że jest bronione. Dziecko powinno być bronione przed złem, przed demoralizacją, przed zgorszeniem, co w dzisiejszych czasach niestety bardzo mocno wciska się i do szkoły, i do domu. Jeżeli rodzice nie zajmą tutaj zdecydowanej postawy, że chcę chronić swoje dziecko przed złem i wiem, jak to robić i współdziałam z innymi rodzicami, wychowuję według pewnych zasad, osoby wierzące wychowują dziecko według dekalogu, no to wiedzą, że są pewne propozycje, na które absolutnie nie można się zgodzić i chcąc ochronić dziecko, trzeba przyjąć zdecydowane stanowisko. Ale dla dziecka również potrzebny jest czas. To jest druga taka bardzo ważna sprawa.
Predyspozycyjność, tak, o której często mówimy i zwracamy na to uwagę. To jest bardzo, bardzo potrzebne.
Potrzebne, żeby rodzic był dostępny. To znaczy wtedy, kiedy dziecko potrzebuje rozmowy, potrzebuje bliskości, potrzebuje ciepła, żeby ten rodzic nie zajmował się w tym momencie czymś innym, albo nie mówi później, teraz nie mam czasu, bo dziecko w tym momencie potrzebuje. W innym momencie już może będzie potrzebowało czegoś innego. I dlatego taki czas okazywany dziecku jest budowaniem z nim głębokiej relacji. Trzeba pamiętać, że wtedy, kiedy jest kilkoro dzieci w domu, to każde dziecko potrzebuje też indywidualnego poświęcenia czasu, kiedy wie, że mama czy tata jest tylko dla niego. I to już jest kwestia planowania tego wspólnego czasu. Ale w tym dawaniu dziecku czasu jest bardzo ważne, żeby rozmowa, która się nawiązuje, żeby była spokojną rozmową. Dlatego, że dziecko powinno powiedzieć, co było w szkole, co jest z relacjami z innymi ludźmi, jakie przeżywa kłopoty, jakie są trudności, jakie zdobywa doświadczenia, ono powinno się podzielić z najbliższymi, z tymi, którzy kochają. I wtedy, jeżeli człowiek słucha i okazuje cierpliwość, bo tutaj trzeba ogromnie dużo cierpliwości, to dziecko chętnie przychodzi do tego domu i chętnie mówi o swoich sprawach i wtedy jest możliwość budowania od wnętrza dziecka, jest możliwość pomagania w rozwoju jego osobowości. Myślę, że bardzo ważnym momentem w tym wychowaniu dziecka jest też błogosławienie dziecku. Rodzice zapominają o tym, że mają tę możliwość. Kiedy dziecko wchodzi do szkoły, to zrobienie krzyżyka na czole, to jest ta sytuacja, kiedy ja pamiętam, że Bóg mówi, błogosławcie, a nie złorzeczcie. Bóg mówi, Bóg pierwszy nam błogosławi, zawsze pierwszy nam błogosławi. I to w swoje błogosławieństwo potwierdza, tym swoim błogosławieństwem potwierdza miłość do nas. Przez błogosławienie Jezus mówi do każdego z nas, kocham Ciebie. Także to jest jedna bardzo ważna sprawa, na którą powinni rodzice zwrócić uwagę, ale jeszcze również na to, żeby dobrze życzyć dziecku. Zdarza się, że rodzice nie życzą dobrze dziecku.
To aż trudno sobie wyobrazić.
Tak. Ale to są te sytuacje, kiedy nie chcą, żeby dziecko przeszkadzało i mówią czasem bardzo przykre słowa. Dobrze życzyć dziecku, to mówić z Bogiem, niech Cię Bóg prowadzi. To są słowa, niech Pan będzie z Tobą, niech Duch Święty Cię oświeca. Dziecko ma jakąś klasówkę, ma sprawdzian. Dlaczego nie życzyć dziecku tej obecności Boga? To jest bardzo ważne. Myślę, że jeszcze ogromnie istotne będzie uczenie zasad moralnych. Dlaczego? Dlatego, że to dom wychowuje, szkoła wspomaga. Uczenie zasad moralnych odbywa się na zasadzie kształtowania sumienia. Ale to nie może być tylko kształtowanie, tylko w pierwszej kolejności otwieranie dziecka na miłość Pana Boga. Na to, że Bóg kocha nieskończenie, że daje poczucie bezpieczeństwa, że nigdy miłości nie wycofa i że zawsze Bóg w każdej sytuacji człowieka był, jest i będzie. Jeżeli rodzice przekażą ten aspekt miłości dziecku, to wiele łatwiej potem jest mówić dziecku, dlaczego tak trzeba postępować, dlaczego Bóg tego oczekuje, dlaczego tamto jest złe i motywować, uzasadniać o wiele łatwiej. Także odwoływanie się też do sumienia dziecka, kiedy ono postępuje w jakiś sposób niewłaściwy, ma tu ogromne znaczenie, a jakby Pan Bóg zrobił na twoim miejscu, a dlaczego tak powinno być, ono wtedy myśli. Ono nie ma nakazów i zakazów, ale ono po prostu myśli, dlaczego tak trzeba postępować.
Czyli na kanwie konkretnych przykładów tutaj uczymy tych zasad moralnych,
tak,
prawda?
Tak. I pierwszym przykładem dla dziecka są rodzice, prawda? Bo gdyby rodzice zapomnieli, że są pierwszym przykładem, że dziecko patrzy i wszystko obserwuje i naśladuje i dobre rzeczy i złe, to wtedy byłoby bardzo, bardzo źle. Jeżeli mają świadomość, że są przykładem, to sami rodzice mobilizują się do bycia dobrym przykładem. I to jest takie piękna sprawa, bo rodzice są zmobilizowani też do rozwoju wewnętrznego, do rozwoju moralnego.
Do ciągłego rozwoju. Siostro, ciągła relacja trwa pomiędzy dzieckiem i rodzicami i pewnie większość rodziców jednak w zamiarze swoim dziecku życzą dobrze, ale mimo nawet takiego nastawienia często zdarza się, że popełniają jakieś błędy wobec swoich dzieci. No i tym sposobem dziecko ranią. Czy mogłabyś, siostro, nam dać jakieś takie przykłady takich błędów, które zdarzają się w sumie dość często?
Myślę, że przede wszystkim to są sytuacje, kiedy się bardzo chwalić, przychwala dziecko. Kiedy się
A wydaje się, że to jest dobra rzecz.
Tak, ale wtedy, kiedy chcą się popisywać, to jest ten aspekt, że chcą się popisać, prawda, jakie mają dobre dziecko i jedno dziecko jest na przykład faworyzowane, a drugie dziecko traktuje się osło. I to wtedy jest bardzo przykre, dlatego, że te, które jest faworyzowane, często staje się zarozumiałe, wpada w pychę, a to, które traktuje się osło albo które ma małe poczucie swojej wartości, nabywa kompleksów.
I czuje się zalęknione.
Tak, i tutaj trzeba dobrze wyważyć i dobrze zastanowić się, żeby nie chwalić się dzieckiem. Bo chwalenie dziecka, chwalenie się dzieckiem to są dwie różne
tutaj
sprawy.
Siostra tak rozróżnia,
tak,
rozumiem.
Chciałam właśnie to rozróżnić. Ale też takim bardzo bolesnym, niszczącym więzi między dziećmi jest porównywanie dzieci. Porównywanie, ty jesteś lepszy, ty jesteś gorszy, a ty zawsze, a ty nigdy. To sytuacje powodują, że między rodzeństwem skłócenie, czasem nawet i wrogość. Potem są, mijają lata, dawno rodzice odeszli do wieczności, a dzieci nie mogą się porozumieć mimo 60-70 lat życia za sobą. To są czasem właśnie złe owoce takiego porównywania dzieci. Ale też mogą być sytuacje, że jedno dziecko się w szczególny sposób wyróżnia. To dziecko staje się wtedy jakby pępkiem świata. Ono uczy się egoizmu, nie uczy się otwartości, nie uczy się miłości i potem nie potrafi nawiązywać normalnych więzi w wieku kilkunastu lat z sympatiami, z narzeczoną, z przyszłą żoną, z przyszłym mężem. Może to też bardzo mocno oddziaływać na niewłaściwe budowanie relacji. Są też rodzice tacy, którzy chcą wyręczać we wszystkim swoje dzieci i wyręczają. Jedni są na to opiekuńczy, jedni natomiast powodują w dziecku nieporadność, prowadzą do niesamodzielności i to się mści bardzo w życiu dorosłym i w życiu zawodowym i też w życiu małżeńskim, może w życiu też kapłańskim czy zakonnym, bo to zawsze skutki są, prawda? Myślę, że w tym wszystkim też może być, zwłaszcza wtedy, kiedy wychowuje się samotnie dziecko, nadmierna czułość wobec dziecka. Nie ma tego takiego stanowczego podejścia do dzieci, takiego czynnika, który mocno mobilizuje do wewnętrznego rozwoju i ta nadmierna czułość może po prostu poprowadzić do niechęci wobec osoby, która tą czułość okazuje w jakimś momencie życia, zwłaszcza wtedy, kiedy się wchodzi w okres dojrzewania, może prowadzić do napięć erotycznych i odsuwania się od tej osoby, która tak bardzo kocha. To są czasem cioci, które lubią obcowywać swojego sześniaka na przykład, czy swojego siostrzeńca, czy bratanka. Trzeba pamiętać, wszystko musi być w umiarze. To jest taka piękna cnota kardynalna, którą otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym.
I o której trzeba pamiętać. No, siostra tutaj nam jakby pokazała elementy, które rzeczywiście mają wpływ na takie zachowania też dzieci w późniejszym okresie. Siostro, czy w tej chwili mogłybyśmy takie krótkie podsumowanie już zrobić naszej audycji? Dzieci idą do szkoły, rozpoczynają nowy rok szkolny. Co zatem jest ważne w odniesieniu do dziecka, które codziennie idzie do tej szkoły, a potem wraca do domu i przynosząc przeróżne, trudne sytuacje czy nowe doświadczenia?
Myślę, że takie nastawienie, chcę okazywać miłość, chcę dawać poczucie bezpieczeństwa, chcę okazywać dziecku wsparcie, chcę chwalić, a nie chwalić się dzieckiem. Chcę, żeby dziecko było traktowane przeze mnie ciepło, serdecznie. Chcę wzmacniać dobre jego zachowania. Chcę właściwie karać, czyli rozmawiać wtedy, kiedy minie złość o tej sprawie, która była, żeby dziecko wiedziało, za co jest karane, żeby znało wymiar swojej kary i wiedziało, kiedy kara się kończy. Chcę czuwać na tym, żeby była równowaga między miłością a okazywaniem wymagań. I przypomnę nam dziecku, że stale przypominam, że Bóg je nieskończenie kocha i nigdy nie przestanie. To chyba takie bardzo podstawowe rzeczy. Staram się mu błogosławić. A przede wszystkim pamiętam, że ona jest w szkole Jezusa i uczy się Ewangelii dzięki moim rozmowom i mojemu przykładowi.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, przypominam, że gościem dzisiaj audycji porad pedagoga i psychologa jest siostra Maria Kwiek, Urszula Nkaszara, doktor teologii. Zatem w tej chwili zapraszamy do rozmów, do włączania się do naszej audycji. Przypomnę numery telefonów telefonujących do Studia Radia Maryja. Jest to numer telefonu dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, a dla telefonujących z Polski Południowej 56 655 23 56. I już mamy pierwszego radiosłuchacza. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść
Boże.
Siostro, chciałam się zapytać, mówi Izabela z Bydgoszczy.
Tak, witam.
Chciałam się zapytać, co robić, jeżeli dziecko na przykład zaczyna tracić wiarę w siebie, a powiedzmy, no to jest już w wieku takim, no starszym, powiedzmy, jest nastolatkiem i przed no po prostu ważne etapy w życiu się rozpoczynają, a dziecko zaczyna, traci tą wiarę w siebie. Jak podejść do wtedy, jak przekonać, że, no, że właściwie, że jest na dobrej drodze i że wszystko będzie okej. Okay. To dziękuję bardzo i tutaj przełączam się na odbiór w radio.
Dziękuję. Pani Izo?
Myślę, że przede wszystkim trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego traci wiarę. Bo może być sytuacja rodzinna taka, że dziecko nie widzi nadziei, nie widzi celu życia, nie widzi sensu życia. I to trzeba by najpierw ukazywać dalej. Trzeba by zobaczyć naprawdę, w czym ono jest dobre i te elementy wyłuskiwać z zachowania czy z życia dziecka i jakby wzmacniać, powiedzieć, ale to ci się udało. No, cieszę się, że to potrafisz. Jestem dumna z ciebie, czy rzeczywiście no, można na tobie polegać. Używając różnych pochwał w różny sposób umacniać swoje dziecko.
To pani Izabela, też nie, do końca też nie wiemy, czy dziecko tutaj ma jakieś problemy w nauce, czy po prostu tak innej istoty są to problemy, no to dlatego w ten sposób, myślę, ta odpowiedź będzie w jakiś sposób dopasowana przez samą panią Izę do tego problemu. I kolejny radiosłuchacz, bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże, Jadwiga z Dolnego Śląska.
Pani Jadwiga, tak?
Tak,
bo nie usłyszałam dobrze. Witamy panią.
Witam, szczęść Boże. Siostro, ja tutaj może z takiego właśnie takiego edukacyjnego, ale bezpiecznego gruntu, na który dzieci wchodzą, no niektóre z ciekawości, niektóre po prostu wzajemnie się edukując. Rodzice w dobrej wierze dają telefony komórkowe. Teraz są wszechobecne. W związku z tym, a są tam różne, prawda, rzeczy, które raczej dzieciom do edukacji nie służą. Mówię o seks edukacji. I tutaj dobrze by było na to zwrócić uwagę, blokować. Blokować, jeszcze raz blokować. Bo zaczyna się niewinnie, a kończy się tragicznie.
Mm-hmm. To tyle, tak, pani Jadwigo?
Tak, no wydaje mi się, że to już powiedziałam, o co mi chodziło.
Tak,
jest
tak,
to
tak.
Po prostu niebezpieczne. Mm-hmm. Dzieci z natury rzeczy są ciekawe i szukają, prawda? Mm-hmm. W telefonie jest tyle do szukania, prawda? A te rzeczy, szczególnie właśnie takie, które są no, raczej dla nikogo nie są dobre, natomiast u dzieci ta sprawa szczególnie jest taka, no, wrażliwa, no i mocno niszcząca psychikę.
Pani Jadwigo, dziękujemy. Siostro, myślę, że telefony komórkowe to w ogóle chyba sobie temat na oddzielną audycję. Bo ale jest to już problem no, nagminny i też nie można jakby całkowicie się odcinać, bo dla wielu rodziców jest to jakby możliwość kontaktu z dzieckiem, tak? Taka bieżąca sprawdzania też miejsc, w których obecnie się znajduje. Natomiast rzeczywiście dziecko wchodzi w środowisko swoich rówieśników i może czasami nawet nie chce, ale jest instruowany w różny sposób, że są takie czy inne aplikacje i dziecko po prostu z ciekawości zagląda i stąd rodzi się to zło, o którym pani Jadwiga miała na myśli. Nie wiem, czy siostra chciałaby coś dodać jeszcze?
Ja myślę, że bardzo ważne jest rozmawianie z dzieckiem, że ono wie, co jest dobre, a co jest złe w tej dziedzinie
no
życia,
właśnie.
Że jeżeli się spotka z jakimiś obrazami, czy z czymś, co jest elementem pornograficznym, czy z czymś niewłaściwym, to ono musi wiedzieć, umieć rozróżnić, że to jest niewłaściwe i ja z tego świadomie, dobrowolnie rezygnuję, bo to jest złe. To jest cała kwestia też wychowania. Jakby były tylko zakazy i nakazy, to naprawdę za mało. Musi być to, ale to się dzieje przez lata. To się tak buduje, tą osobowość dziecka z cegiełki, dokładając następną cegiełkę. To tak się nie zrobi w jednej chwili. To trzeba umieć wszystkie okazje wykorzystać do rozmowy, do naświetlania, do zauważenia pewnych rzeczy, do podkreślenia wartościowych rzeczy.
Telefon kolejny odbieramy. Słuchamy. Radio Maryja. Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Jestem słuchaczką, dzwonię z południa Polski i chciałabym zapytać siostrę o taką sprawę. Ja mam taką sytuację, mamy w sumie troje dzieci, ale mamy jeszcze na utrzymaniu i wychowujemy, jeżeli można tak powiedzieć, wychowujemy córki 21-letnią i 19-latkę. I one po prostu teraz, jak gdyby starsza córka podejmuje studia, potem w jakiś sposób rezygnuje, bo ten kierunek dla niej jest za trudny i podjęły obydwie teraz taką decyzję, że będą podjęły naukę w szkole muzycznej. I chodzi mi o to, o ten stan rodziny właściwie, bo mój mąż często stwarza takie sytuacje napięcia w rodzinie, że bez powodu przestaje się do nas odzywać i często dziewczynki są jak gdyby niepodawane, znaczy niechwalone, może przez męża, ale on sam podaje przykład kogoś innego, że ktoś jest rówieśnik, że ktoś ma sukces odniósł, czy jest po prostu jak gdyby odnosi lepsze sukcesy, a córki na tym tle wypadają bardzo jakoś tak blado i tracą taką motywację. I ja jestem tutaj jak gdyby taką przeciwwagą w stosunku do tej sytuacji, ale też no nie ma tego porozumienia, nie ma płaszczyzny, przepraszam najmocniej.
Wyłączyła się pani? No, z powodów nam nieznanych. Pani chciała pozostać anonimowa, ale myślę, że troszeczkę problem został zarysowany. Córek, którym brakuje jakiejś tam stabilizacji, tak, konsekwencji i jednocześnie problemy, brak jedności, jeśli chodzi o pomysły w wychowywaniu dzieci. Również tutaj myślę o mężu, o którym pani wspomniała. Siostro, co siostra mogłaby tutaj podpowiedzieć?
Myślę, że z pani strony powinno być dużo rozmów z dziewczynami, takich dobrych, pozytywnych, ale nie takich przeciwko mężowi, nie takich, co pokazują, że mąż się nie zna albo że źle robi, tylko takich, co jej budują wewnętrznie, umacniają wewnętrznie. Żeby one po prostu otrzymały od pani jak najwięcej, jeżeli nie mogą otrzymać od męża.
A właśnie, bo często się zdarza, to już właściwie tak na audycję małżonków temat, że jedno spośród właśnie tych małżonków zachowuje taką postawę milczenia. Czy jakiś taki złoty środek mogłaby siostra podać? Bo to ja myślę, że to jest takie bardzo porażające emocje pozostałych osób. Czy może po prostu dobry dowcip, humor siostra by tutaj zaleciła w takiej sytuacji?
Jak najbardziej, bo to jest rozładowujące, prawda? Mhm. Można zawsze powiedzieć, chyba chciałbyś powiedzieć córką dzisiaj to. Mhm. I można sobie zażartować, prawda? Zanim się jakoś to źle skończy, to już może być dobry początek na jakieś dalszą rozmowę.
Ale to też wskazuje o jakichś takich napięciach, które są w tym człowieku, prawda? Które zachowuje takie milczenie, które zamyka się w sobie. No już zbliża się czas naszej audycji ku końcowi, siostro. Może z dwa zdania na koniec jeszcze. Zachęty dla rodziców, dla samych rodziców, żeby nie tracili wiary w siebie też, w swoje umiejętności, żeby, no cóż, żeby życzyli dzieciom dobrze poprzez.
Tak, ja myślę, że musimy pamiętać, że nie tylko dzieciom Bóg błogosławi, ale nam rodzicom Bóg błogosławi, nauczycielom błogosławi i dlatego też reguluje te nasze relacje w czwartym przykazaniu, czyli ojca swego i matkę swoją, ale też przypomina, żebyśmy nie zabraniali dzieciom przychodzić do niego. W związku z tym, jeżeli chcemy wychowywać dzieci bez wiary albo bez Boga, to naprawdę nie damy rady. Ja tylko chciałam bardzo na koniec przestrzec przed takim błędem, że krytykujemy nauczycieli w obecności dziecka, żeby tego nie robić, dlatego że to dziecko potem coraz bardziej się oddala od szkoły, nie ma chęci do nauki, nie ma motywacji.
I tym samym obróci się przeciwko rodzicom prędzej czy później, siostro, tak. Prawda? Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję państwu za współtworzenie naszej audycji i dziękuję siostrze Marii Kwiek, Urszulance Szarej, doktorowi teologii, tak jak już dzisiaj dwukrotnie państwu przypominałam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i na wieki.